Dzień dobry, witam przy mikrofonie Aneta Maria Pawelczyk-Piłat, stacja Dobro. Dziś telefonicznie łączymy się z Warszawą. Aleksandra Wesołowska-Sieja, Fundacja GYM.
Halo, dzień dobry.
Dzień dobry. Fundacja GYM na czym skupia swoje działania? Może najpierw przedstawmy Waszą ideę.
Jasne. My działamy na rzecz osób neuroatypowych, czyli takich, które są w spektrum autyzmu, z ADHD czy innymi stanami neuroróżnorodności, już od ponad 20 lat. I naszą misją jest tworzenie świata, takiego, który jest przyjazny dla wszystkich osób neuroatypowych i który jest taki, w którym każda osoba może wykorzystać swój potencjał.
To nie jest proste, bo często system nie rozumie takich osób, a wszelkie ułatwienia często traktowane są jako zwolnienia z czegoś obowiązkowego, a tak być nie powinno. I w czym tkwi tak na dobrą sprawę problem?
Problem tak naprawdę jest bardzo szeroki, bo myślę, że powinniśmy zacząć od tego, że brakuje nam jako społeczeństwu ogólnie świadomości i wiedzy na temat spektrum neuroróżnorodności. Z kolei jeżeli nie wiemy, nie znamy tematu, to nie jesteśmy w stanie go zrozumieć, a jeżeli go nie rozumiemy, to go nie akceptujemy. No i z tym myślę, że najwięcej osób neuroatypowych się boryka, to znaczy z niezrozumieniem i z brakiem akceptacji, a czasami naprawdę wystarczy niewiele, żeby pomóc odnaleźć się w tym trudnym dla nas wszystkich chyba świecie, bo ten świat dzisiaj jest taki, że wszyscy czujemy się przebodźcowani, czujemy się zmęczeni, czujemy ogromną presję, czy to w szkole, jeżeli mówimy o uczniach, czy jeżeli mówimy o osobach dorosłych, w takim życiu i zawodowym, i rodzinnym, godzenie tego wszystkiego, natłok informacji, wszyscy czujemy, że tego jest dużo, a osoby neuroatypowe też to czują, tylko po prostu bardziej. I przez to, że jakby nie okazujemy jako społeczeństwo tego zrozumienia, nie mamy tej wiedzy, nie okazujemy akceptacji, tym osobom neurotypowym jest po prostu trudniej.
To ja będę teraz przez moment, pani Aleksandro, takim adwokatem diabła, jeśli pani pozwoli. To
Bardzo proszę. Ze
strony rodziców, którzy mają neurotypowe dzieci, czyli takie dzieci, które mają ewentualnie jakieś zaburzenia wynikające z rozwoju i nie są one żadną anomalią. I chłopiec autystyczny bije, ciągnie, szarpie i taki rodzic mówi, no dobrze, ja jestem bardzo tolerancyjny, ale w momencie, w którym moje dziecko jest krzywdzone, no muszę postawić tą granicę.
Oczywiście, tylko to pamiętajmy o tym, że mówimy o dzieciach, tak? Nad dziećmi ktoś sprawuje opiekę. Czy jeżeli jest to w szkole, bo zakładam, że najczęściej takie sytuacje dzieją się w szkole, no to są nauczyciele, którzy powinni tutaj w tej sytuacji wkraczać, tak? Można, na pewno trzeba takie dzieci neuroatypowe troszeczkę bardziej mieć jakby na oku, tak? Czyli pomagać im, ale wyjść od tego, myślę, że w stosunku do dziecka powinniśmy wyjść od tego, z czego wynikają takie zachowania, tak? Bo to się nie bierze po prostu ze spektrum autyzmu, tak? Te dzieci odreagowują coś. Ich agresja czy ich trudne zachowania są spowodowane jakimś przeciążeniem, które jest u nich. I teraz my właśnie jako rodzice czy jako nauczyciele powinniśmy spróbować znaleźć takie rozwiązanie, w którym dziecko nie będzie aż tak przeciążone, że jakby skusi się na tą agresję czy na to trudne zachowanie. Więc tutaj właśnie wchodzi ten element zrozumienia, że jeżeli my jako rodzice, czy jako nauczyciele, czy osoby opiekujące się właśnie dzieciakami, wiemy i rozumiemy, z czego mogą wynikać trudne zachowania, to je po prostu niwelujemy i do tych trudnych zachowań nie będzie dochodziło. Oczywiście jest to swojego rodzaju świat idealny, może trochę utopia, ale próbujmy to robić, próbujmy to zrozumieć, rozmawiajmy jako nauczyciele z rodzicami, pytajmy, w którym momencie dziecko jest przeciążone. Spójrzmy na to, jak wygląda w ogóle nasz system edukacji, jak dzieci, które są neuroatypowe, które czują bardziej, mocniej, przeżywają wszystko inaczej, ale też mocniej, są wrzucone w takie ramy tradycyjnej szkoły, w której lekcja trwa 45 minut, trzeba wysiedzieć w ławce, tak? Wyobraźmy sobie osobę z ADHD, która przez 45 minut praktycznie bez ruchu ma wytrzymać w ławce. Później spójrzmy na to z perspektywy osoby autystycznej, wrażliwej na dźwięki, dzwonki w szkole. Wychodzenie na przerwę, na której chyba wszyscy pamiętamy dorośli, jak wyglądają przerwy w szkołach. Jest głośno i wszystkiego jest dużo dla osoby neuroatypowej, w spektrum autyzmu na przykład za dużo. No i wtedy zaczynają się rodzić pewne frustracje w środku, w tym małym człowieku, które ono niestety w ten sposób rozładowuje. Więc jeżeli zaczniemy troszeczkę dostosowywać ten nasz system, nasze środowisko do tego, żeby tym dzieciakom ułatwiać i nie dostarczać im tych bodźców, które powodują te trudne zachowania, no to być może tutaj jakby znajdziemy rozwiązanie.
Ale przecież wszystkiego nie jesteśmy w stanie wykluczyć, tak na dobrą sprawę. No bo o ile dzwonki i ich szkodliwość dla zdrowia i psychiki rozwijających się normalnych organizmów zostały już naukowo udowodnione, że to jest zło w czystej postaci, ponieważ bardzo wybija z koncentracji, ze skupienia i powoduje wręcz takie podrażnienia w układzie nerwowym, to przecież tego hałasu nie da się uniknąć. Czy może nie pójść w drugą stronę, bo ktoś mógłby, kto się z tym problemem nie styka, powiedzieć z drugiej strony, że no ale przecież te dzieciaki, kiedy dorosną, będą musiały funkcjonować w bardzo hałaśliwym systemie z naszym społecznym i tych dostosowań nie da się wprowadzić, a może one powinny bardziej pracować nad sobą, żeby to znosić. No to jak to jest?
No właśnie, tylko pytanie, czy my nie możemy, czy my nic naprawdę nie możemy zrobić, bo wystarczyłoby. Wyobraźmy sobie taką sytuację, że w szkole jest coś takiego jak malutki nawet pokój wyciszeń. I te dzieci, dzieciaki, które są neuroatypowe, w sytuacji, w której widzimy, że napięcie rośnie, a są przecież nauczyciele wspomagający, którzy są od tego, żeby obserwować zachowania tych dzieci, tylko muszą wiedzieć, że coś takiego może się wydarzyć, to te dzieciaki zamiast na tą hałaśliwą przerwę dać do takiego pokoju wyciszeń. To nie musi nic, być nic wielkiego. Nie musimy iść w stronę korporacji, które proponują pokoje a la spa, czy tam jakieś, w których można, nie wiem, boksować się, czy cokolwiek innego. Wystarczy malutki pokój, w którym odetniemy się chociaż na chwilę od bodźców. I nawet może nie na przerwie, ale nawet w trakcie lekcji. Przecież to wiele nie zmieni, jeżeli dziecko wyjdzie na 5 minut do takiego pokoju wyciszeń, na 3 minuty, uspokoi swój układ nerwowy i wróci i będzie korzystać dalej. Więc to nie są wielkie zmiany, których potrzebujemy, które dzieciaki potrzebują. Oczywiście, że później wyjdziemy, myślę o tych dzieciach, wejdą w świat ten nasz dorosły, w którym jest głośno i hałaśliwie, ale one już będą wtedy dorosłe, to znaczy będą umiały pewnie, miejmy nadzieję, większość z nich jakoś sobie regulować ten swój układ nerwowy, jakoś go właśnie stymulować, będą wiedziały, że mogą, okej, mogę teraz, nie muszę wsiadać do tramwaju, mogę pójść, pojechać rowerem albo pójść na piechotę, nie muszę iść do centrum handlowego, mogę zrobić zakupy przez internet. Świat trochę nam zaczyna sprzyjać pod kątem osób neurotypowych, tak? Bo coraz więcej jest takich udogodnień, które pozwalają nie wkraczać właśnie w te hałaśliwe obszary. Ale tutaj mówimy o dzieciach, które tak naprawdę dopiero kształtujemy. Ich rozwój jest w tym procesie właśnie. I jeżeli tutaj zaczniemy pewne rzeczy ułatwiać, to te dzieciaki jako osoby dorosłe już będą nauczone tego, że okej, ja wiem, że teraz potrzebuję się wyciszyć, więc na chwilę się schowam, gdziekolwiek, nawet w toalecie się zamknę, ale wiem, że te 3 minuty uspokoję układ nerwowy i wejdę z jakby z nową siłą w to środowisko.